Witam Państwa serdecznie, to jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj mamy 12 czerwca 2010 roku i nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywa
Andrzej Kurnicki.
Tak, proszę Państwa, nagrywamy podczas konferencji Wall Street i dzisiaj rano pan Andrzej miał wykład o jakby case studies. Tak, case study, jak zarządzana jest spółka Apple.
Apple, tak.
Która to jest, można powiedzieć, jest największą gwiazdą amerykańskiego rynku.
Tak.
Bardzo charakterystyczne, że kilka dni temu, bo teraz już kilka tygodni temu, Apple jest większy od Microsoftu. To by się spodziewał.
Giełdowo, tak, no więc właśnie.
To by się spodziewał w 1997 roku, tak, że to będzie większe od Microsoftu.
Tak, tak. Prawdopodobnie nikt by nigdy nie dał w zakładzie żadnym, gdyby to wzięto w stosunku do Microsoft. Do
jego 10 lat temu.
10
prawda?
Lat temu.
Niemożliwe.
Niemożliwe, a nawet i wcześniej. Microsoft miał swoje taką, że powiedzieć, część, te 5 minut w latach 80., kiedy rzeczywiście wchodził na rynku pewnymi nowymi produktami i wtedy, kiedy przekroczył barierę tej sprzedaży personal computer czy komputerów osobistych takich powyżej 1 miliarda, był zauważony. Ale potem ta gwiazda nagle zgasła i Microsoft właściwie zdominował cały rynek takiej technologii, takiej innowacyjności, rynek w Stanach Zjednoczonych i nie tylko.
No, trzeba sobie powiedzieć szczerze, że wiele osób, tak, jak myśli, że na moim komputerze jest zainstalowany inny system niż Windows, to otwiera oczy, a jak tego używasz w ogóle, prawda?
No tak,
dla
tak.
wielu osób Microsoft jest pewnym utożsamieniem, tak? Edytor tekstu to jest Word, tak?
Tak.
Arkusz kalkulacyjny to jest Excel. No i cud się stał,
tak?
Cud się stał. Jeszcze tutaj właśnie parę dni temu, znaczy jakieś kilka tygodni temu Apple jest większy już od Microsoftu. A jeszcze taką jedną...
Rynkowo kapitalizacji, tak? Dlatego, że to jest w granicach 230-240 miliardów dolarów, tak? Natomiast Microsoft jest właśnie 210-215, to dosyć ustabilizowany. Apple Computer jest w tej chwili, jeśli chodzi o kapitalizację giełdową, firmą chyba szóstą czy siódmą firmą w świecie i największą firmą z branży technologicznej, takiej komputerowej.
Tak, z technologiczną
Microsoft
jest pierwszy,
około 9. Tak.
Ja też pozwolę sobie na taką jedną, to też jest to przekroczenie tego Microsoftu jest takie symboliczne troszeczkę,
tak?
taka wojna między obydwoma
no,
systemami.
No zdecydowanie,
i tak dalej.
Pamiętajmy również, że te animozje między Gatesem a Jobsem są dosyć znane, tutaj nawet anegdoty. Mówiono na ten temat, opowiadano między nimi rzeczywiście. Jeden miał wizję firmy, stworzył potężność, chodzi o Microsoft, natomiast Apple Computer też nie ustępuje, jeśli chodzi o technologię. To jest nieco inna branża, nieco inna
to nie są identyczne przedsiębiorstwa. Tak to trzeba sobie powiedzieć.
Nie są identyczne przedsiębiorstwa, choć sektor generalnie jako high-tech jest uważany za jedno.
Tak, natomiast oni są z jednej sektora.
Tu jest bardziej ten brain power, know-how, jeśli chodzi o Microsoft, natomiast Apple Computer
połączenie technologii i
technologii software'u. Właśnie. Tak jest, jedno i drugie. W związku z tym nawet są inne. I te animozje między nimi były, jeśli chodzi o rozwój. Zdecydowanie w tej chwili, jeśli chodzi o filozofię zarządzania firmą jak Apple Computer Jobs, zdecydowanie jest w tej chwili na linii, na pierwszym miejscu Apple Computer.
Widzę, że mają teraz, że tak powiem, dobre swoje 5 minut.
I... Nie tylko 5 minut, być może nawet dłużej, tak, bo tak jak się patrzy w 2006 roku,
to dynamika sprzedaży. To jest najmniej ostatnie 5 lat.
Dokładnie tak. Dlatego, że jak spojrzymy na wyniki nawet firmy, jeśli chodzi o finansowe, to właściwie ta dynamika zaczyna się w 2005 roku, kiedy większość analityków i większość znanych giełdowych firm analitycznych, które jakąś tam rankingi przekazują inwestorów, była za tym, żeby sprzedać.
Nie, to było tak, przypomnę sobie...
2002-2005 wyraźnie jeszcze jest w dole. Standard & Poor's wyraźnie wyniki są lepsze. Od 2005 roku wyniki, jeśli chodzi o zyskowność, jeśli chodzi o akcjami w stosunku do benchmarku, zaczynają dopiero od 2045 roku.
Tak.
Te wyniki widać zdecydowanie, że oni wtedy nabierają tej dynamiki, nabierają tego tempa. I to jest ten okres właściwie taki przełomowy na rynku amerykańskim.
2004-2005 roku widać już efekt iPoda wprowadzonego w 2001 roku.
Ale rynek
roku,
jeszcze wtedy tego nie zauważył, bo to było 60 parę dolarów,
który
rynek
się
dopiero w 2005 roku zdynamizował, jeśli chodzi o cenę akcji.
Tak, ten iPod się bardzo długo rozpędzał od tego 2001 roku.
Zbyt długo, dlatego to mnie interesuje, dlaczego część inwestorów, szczególnie instytucjonalnych, czy inwestorów prywatnych, nie zauważyła tego fenomenu technologicznego, nowego pomysłu, nowego produktu i zarządzania zarządzania zupełnie inną koncepcją niż Microsoft w stosunku do Apple Computer. Zbyt późno dostrzegli to, kiedy akcje już były powyżej 70 w 2005. Oczywiście po 70, a sprzeda dzisiaj po 230-240, to i tak ciągle jest ogromna różnica. Ten capital appreciation, zysk na tych firmach jest dosyć znacząca. Tym niemniej jednak rynek trochę nie zauważa nawet ten instytucjonalny.
Tak. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiali troszkę o zarządzaniu tą firmą, o zarządzaniu i o finansach, natomiast nie będziemy się koncentrowali na produktach. Troszeczkę, że tak powiem, to pozostawimy osobom, które się na tym znają lepiej. Natomiast będziemy patrzyli, jak ta firma funkcjonuje, czy ma dług, czy nie ma długu i tak dalej. Ja się pozwolę na jedną rzecz, na którą będziemy uwagę tę historyczną zwrócić, jakby tutaj humorystyczną, na co zwracają uwagę analitycy już teraz, kiedy widzą nieprawdopodobną potęgę firmy Apple. W 97 albo 8, nie pamiętam dokładnie, jak Steve Jobs wracał do firmy, zapytano prezesa Della: panie prezesie, co by pan zrobił z firmą Apple? On powiedział, że to się do niczego nie nadaje, to trzeba rozwiązać i oddać pieniądze akcjonariuszom, a dzisiaj chyba jest taka sytuacja giełdowa, że Apple mogłoby kupić Della za gotówkę.
Ale no dokładnie tak, dlatego że Apple Computer ma kapitalizację ponad wyżej 200 miliardów, 230-240 i to, co pan słusznie zauważył, nie ma długu. Gdyby chciał kupić za żywą gotówkę wartość Della dzisiaj 30 parę, to jest w stanie kupić żywą gotówką, które ma na swoich rachunkach bankowych i umieszczonych, czy jak mówię, zaparkowanych w krótkoterminowych, bardzo płynnych obligacjach rządowych czy innych. Jest w stanie kupić
nie coś, coś możliwości gotówka kapitalizacji. Coś blisko gotówki.
30 parę mają miliardów. W związku z tym, gdyby chcieli ściągnąć się z rynku, kupić praktycznie 100%.
Ostatnio 23, ale na koniec 2009 mieli 30 parę.
Natomiast jeżeli dodamy płynne do jeszcze aktywa długoterminowe, które są płynne i można w każdej chwili, to jest prawie 45-46 miliardów mają w tak zwanych aktywach płynnych. Mm-hmm. I jest to firma niewylewarowana, to znaczy nie ma żadnego długu. To jest ten fenomen.
To właśnie zadałem pytanie, bo to jest tak, czyli jaki jest model ten biznesowy, jeżeli chodzi o finansowanie spółki? Jak spółka finansuje wszystkie swoje rewolucyjne produkty, tam tak, wszystkie iPhony, iPady, kolejne edycje
Maców. Finansują z kapitału tak zwanego zatrzymanego, z kapitału, który generują z wyników finansowych. Ta rentowność ich jest powyżej 40% i nie finansują emisją dodatkowych akcji, tego nie potrzeba, nie finansują dodatkowym długiem, nie zaciągają żadnych zobowiązań w sektorze bankowym, finansowym, tylko wszystko praktycznie finansują z zysku zatrzymanego każdego roku. I jeszcze ten zysk zostaje w firmie. Żadna inna firma nie ma tak potężnej ilości gotówki. Poza tym nie płacą dywidendy, co jest wyjątkowym fenomenem na Wall Street.
No właśnie, proszę powiedzieć mi, jak inwestorzy, finansiści ze Stanów podchodzą do tego, że mają te akcje, one rosną, super, zarobią na wzroście wartości, ale jednak ta dywidenda, polityka dywidendowa firm w Stanach, a w Polsce to jest niebo a ziemia. Tam firmy generalnie płacą dywidendy.
Tak, ma pan rację. Tak? Rzeczywiście
to, że pan jest blisko rynku amerykańskiego, to wie.
Ten wskaźniki, na przykład cena do zysku jest istotnym, ale istotne, ważne, szczególnie dla inwestorów długoterminowych, jest też tak zwana rentowność dywidendowa, czyli dywidenda na jedną akcję w stosunku do ceny akcji.
I w stosunku do rentowności obligacji.
Rzeczywiście. Na tym poziomie Apple Computer nie ma żadnej dywidendy, w związku z tym rentowność dywidendowa nie występuje. To jest też fenomen spółki, która poszła na $230 za jedną akcję, ale nie płaci dywidendy, nie zamierza płacić dywidendy. Co to jest?
Steve Jobs i Tim Cook chyba tak zadeklarowali podczas
ogłaszania
wyników kwartalnych,
że nie zamierza płacić. To wyraźnie powiedział, że firma ma inny model, jeśli chodzi o zarządzanie firmą, czyli nie płaci długu, nie płaci dywidendy. Firma, która nie jest wylarowana, nie ma długu. Firma, która nie zamierza skupywać swoich własnych akcji. Następny fenomen, który jest zawsze nakręcany, Wall Street i ceny akcji. Tak. To jest dywidenda. Oczywiście cash na jedną akcję jest warta, ale potem jest dywidenda. I co jeszcze? Jeżeli mam nadmiar gotówki, to najczęściej analitycy obserwują...
Wypłać dywidendę lub skupować akcje.
Ilość akcji właśnie skupionych zmniejsza się wtedy podaż ilości akcji w obrocie wolnym. W związku z tym ceny akcji idą w górę, dlatego że dywidenda, jeżeli jest...
na podobny majątek.
Właśnie, dlatego że zwiększa się wtedy rentowność dywidendy i ceny akcji powinny ciągnąć. Ale on wyraźnie ten model powiedział, mnie to nie interesuje. My jesteśmy zupełnie innym branży, my nie jesteśmy Warren Buffettem, który to poszukuje, nie jesteśmy funduszem inwestycyjnym, jesteśmy firmą, która jest skoncentrowana na dostarczaniu wysokiej jakości i użyteczności produktu. Tak, jeszcze... Aż akurat gotówkę mamy i ją wykorzystujemy w sposób efektywny, to jak najbardziej.
Oczywiście. Jeszcze powiedzmy sobie, że tak naprawdę chyba ten fenomenalny model finansów Apple zawdzięczamy może mniej Steve'owi Jobsowi, a bardziej Timowi Cookowi, tak? Bo Steve Jobs to jest bardziej za sferę produktową ogólnie.
Marketingową, wysyłaną, gospodarką, który jest kojarzony. On jest kojarzony przez wielu amerykańskich tych college kids, którzy baby boom, którzy w latach 60., 70., się właśnie 70., 80. weszły i był z Apple komputer ogromnie zaprzyjaźniony, dlatego że ci studenci uniwersytetów i college'ów przede wszystkim używali Apple komputer, nie używali IBM, który był wtedy na rynku. I oni są do tej pory przywiązani do tej marki. Chętnie to kupują i akurat on jest najbardziej związany z tą firmą. Oczywiście sam Woźniak, który był w tej firmie, on był tym inwentorem tej całego Apple od początku, no właściwie wykruszył się w tej chwili.
Natomiast Steve Jobs bardziej ta sfera produktowa, marketingowa, wizualna.
Marketingowa, wizualna, przywiązanie, to jest bardzo ważny klient.
Tak, dopracowanie produktu.
Dopracowanie produktu.
Jest podobno znany, chorobliwa wręcz dokładność Steve'a Jobsa, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wykończenie różnego rodzaju produktów. Jak ten produkt ma wyglądać?
Ono jest grubo i designem, ma z tym, że trzeba jednak mieć, żeby w dobrej firmie dużej giełdowej był jakiś lider. I wokół niego się decyduje. Natomiast
zarządzanie. Ale my dzisiaj będziemy mówić o Timie Cooku, prawda? Bo to on tak naprawdę odpowiada za finanse firmy.
Za finanse firmy on jest odpowiedzialny. I on odpowiada za te relacje inwestorów. Załóżmy, ile firm instytucjonalnych, długoterminowych ma zainwestowane. Są w ogromne miliony akcji w wartości dzisiaj 30-40 miliardów dolarów. Takie są mniej więcej niektóre akcje w portfelach funduszy znanych inwestycyjnych. To są ogromne pieniądze. I co mnie właśnie to podkreślam jeszcze raz, ten model zarządzania, że nie płacę dywidendy i nie skupuję własnych akcji. To jest w pewnym momencie przełamanie pewnego stereotypu na Wall Street, który dominowało w ostatnich 25 lat.
Zarabiajcie, ale na wzroście wartości kursu.
Dokładnie tak, bo my wiemy, co robimy, my mamy produkty dzisiaj, my mamy produkty na jutro, my mamy za 2-3 lata.
Sexy, tak,
tak jest, wyglądają bardzo dobrze, ale my skupujemy i inwestujemy w wyraźne produkty, te, które są związane z naszą koncepcją zarządzania firmy.
Dobrze, teraz tak, Apple jest jeszcze znane z tego, że nie dokonuje dużych przejęć, natomiast znane jest z tego, że kupuje bardzo małe, spółki na pograniczu startupów, które mają jakąś super fajną technologię, bądź jakichś bardzo niezwykle zdolnych inżynierów.
Lub te, które mogłyby zagrozić ich konkurencyjności.
No to podejrzewam byłoby ciężkie, ale bardziej chyba kupują, zamiast opracowywać własny protereczek, to jest na przykład procesor najnowszego tego produktu iPada i najnowszego iPhone'a, to nie wymyślili go sami, tylko bodajże 3 lata temu kupili jakąś kompletnie malutką firmkę.
To jest Singapur, Hongkong, to są również Stany Zjednoczone, kupują one
takie,
wszyscy.
Już kupują, to kupują takie malutkie firmy.
No właśnie, bo on powiedział wyraźnie, bold investment, czyli wyraźne to, co jest związane z naszą firmą, a nie kupujemy inne firmy, których szukamy nie wiadomo skąd synergii dodatkowych, że kupiliśmy jakieś inne aktywa. Pamiętajmy, że rentowność tej firmy i zwrot z aktywów, z kapitałów własnych jest na poziomie powyżej 40%. Dzisiaj trudno by znaleźć było giełdową spółkę, która by odpowiadała temu mniej więcej zwrotu zainwestowanego kapitału. Zatem kupowanie firm małych czy ich rozwiązań technologicznych mieści się w koncepcji zarządzania firmą Apple. Natomiast kupowanie firmy, czyli mam własną firmę, która generuje rentowność na poziomie 40%, jeżeli kupuję firmę na poziomie 20-30%, to co? Średnia rentowność spadnie mi. W związku z tym...
dużej, która ma niską rentowność. To też ciężko powiedzieć, bo oni nie mają bezpośredniej konkurencji na swoim rynku, biorąc pod uwagę, że produkują komputery osobiste z innym systemem operacyjnym, gdzie jest kompletnie jakby inne rozwiązania. Ja rozumiem na sytuację, że nie wiem, HP kupuje Dell'a. Tak?
Oni produkują
ogólnie pojęte pecety i tu są pecety, tak? Mogą tam jakoś, nie wiem, jakąś synergię. Tutaj nie można kupić firmy podobnej, tak naprawdę.
No niby tak. Właściwie jeśli chodzi o tą rozwiązania, to z pewnością tak. Natomiast czasami inwestorzy oczekują to, że firma być może zacznie dywersyfikować się. To znaczy szukać jakiejś firmy, które do tej pory na przykład akcje spadły, ale ma szansę poprzez zastrzyk technologii, bo nie mają know-how. Zastrzyk technologiczny na przykład, Nokia jest akurat nie do kupienia, ale w inne firmy, które dzisiaj na przykład wchodzą na rynku chińskim czy na rynku indyjskim, ciekawe, interesujące firmy, mogliby pokupić i wejść. Natomiast zasada jest jedna.
Ale oni nie potrzebują, bo oni sami wymyślają produkt.
Produkują to w Chinach.
Ciężko mi wyobrazić sobie, że kupiliby jakieś firmy, które produkuje, przepraszam za wyrażenie, chińskie badziewie, tak? Biorąc pod uwagę, jaka jest jakość produktu.
Ale pamiętajmy, że te wszystkie większości iPodów i komputery nawet
są produkowane w Chinach.
W związku z tym jakość jest wymagana. Większość produkcji
elektronicznej na świecie jest produkowany.
Dlatego trudno. Ja uważam, że ta koncepcja jest o tyle dobra, dlatego że nie ma dzisiaj firmy o jakimś takim rentowności zbliżonej do Apple Computer. W związku z tym topienie nadmiaru gotówki w projektach nie do końca rentownych na tym poziomie, którzy są, nie przyniesie nic inwestorom, a wręcz przeciwnie, częściowo inwestorzy mogliby odejść, postrzegając firmę, która szuka jakiejś nie wiadomo dywersyfikacji czy przejęć, tak jak u nas na rynku polskim widzieliśmy, czy na rynku amerykańskim, Mercedes i Chrysler, no co z tego wyszło, żenić konia z osłem, no niestety, ale nic z tego nie wyszło.
To był problem.
To był problem, bo to się rozsypało.
Tak jest, tak. I to jest duży problem.
A on wyraźnie ma doświadczenia, na przykład Compact chyba był HP zrobił, czyli Hewlett & Packard, nie wyszło tego. Dwie firmy o niby o podobnej mniej więcej strukturze produkcyjnej, podobnej niszowej rynkowej, natomiast połączenia jednej i drugiej niestety niewiele wyszło. Zatem on jest dosyć ostrożny.
HP i Compacta pan mówi, tak?
Tak. Było takie połączenie parę lat temu, ale niestety dla inwestorów nie odbiło się tam najlepiej. Tu firma jest wyraźnie przejrzysta, czysta.
Czysta, jakby to technologia też jest tutaj bardzo przejrzysta, jakby line-up produktowy, tak? Nie przeładowany.
Tak, nie jest przeładowany, ale jednocześnie jestem przekonany w jednym z ich wywiadów, tak jak on powiedział, że my mamy rozwiązania, które dostarczymy na rynku w następnym roku, za dwa lata, za trzy. Natomiast za pięć nie wiemy, co się stanie. To już jest przestrzeń taka, która technologia. Za pół roku może być jakieś wyjątkowe wydarzenie, ktoś wynajmie jakieś połączenie internetowe super albo coś przez iPod.
Jestem, i pozwolę sobie strzelić i wynajdą to w Apple, a nie gdzie indziej.
No może tak być, albo kupią.
Jeszcze tutaj, a propos tego jakby jeszcze zarządzanie gotówką w firmie, to jak w 2008 roku generalnie mieliśmy światowy kryzys rynków finansowych, to wydaje mi się, że Apple między innymi dlatego tak dobrze przetrwało ten kryzys, że dzięki temu kosmicznemu zasobowi gotówki w firmie.
Między innymi, dlatego akcje się nie załamały.
Tak, w wielu firmach to się okazało, że ten, kto ma gotówkę w tamtym czasie, ten przetrwa i zwycięży.
Ta teoria moja, że cash is king, to jest bardzo ważna, szczególnie w okresie kryzysu. To jest istotne, dlatego że inwestorzy postrzegają to, na ile firma jest na przykład zdolna nie tylko przetrwać okres kryzysu, ale czy firma ma na tyle zdolności, żeby ciągle inwestować. Oni to mają. Wyraźnie widać, że jeśli chodzi o tą część, jak powiedziałem, recesji, czy spadku na przykład zainteresowania, spadku nowej technologii, to Microsoft nie nadąża. Ja już nie mówię w takich firmach, które zostały w tyle typu IBM, Hewlett & Packard czy Dell. Te firmy już praktycznie wypadły z tego biegu tej rywalizacji, którą dzisiaj
produktowej.
I mało tego, Apple Computer jest zagrożeniem dla laptopów i dla tych wszystkich rozwiązań, które do tej pory pracują. Za 2-3 lata, co on powiedział, Jobs w ostatnim wywiadzie chyba z Torkowym, powiedział wyraźnie, to jest ogromna zmiana technologiczna. To tak jak kiedyś w społeczeństwie agrarnym wszyscy jeździli ciężarówkami, dlatego że one były potrzebne jako dostawców. W społeczeństwie zurbanizowanym potrzebne były samochody i inne rozwiązania, typu na przykład skrzynia biegów automatyczna, typu różnego rodzaju wspomaganie do kierownicy i tak dalej. Dzisiaj mamy społeczeństwo informatyczne, społeczeństwo wiedzy.
Tak,
tą technologię, know-how, nowych rozwiązań szybko.
iPhone'ów.
Dokładnie tak.
Trzeba się komunikować szybko i komunikować prosto.
Społeczeństwo tak wiedzy, społeczeństwo nowej technologii, dopracowane. Na pewno tam trzeba jeszcze wiele rzeczy włożyć, jeśli chodzi o dopracowaność, transmisję danych, pojemność danych, połączenia różnego rodzaju. Ale z pewnością, jeśli chodzi o zarządzanie firmą i to, co mają dzisiaj na rynku, jest to firma, która spełnia wszystkie wymogi tego, aby zaliczyć tą firmę jako najlepsza firma dzisiaj na rynku, nie tylko amerykańska.
Dobra. I jakby tutaj na sam koniec już porozmawiamy trochę o cenie i może jakąś krótkoterminową perspektywę, tak?
Tak.
Apple jest teraz tam po 230 parę dolarów.
Coś
no i tak, czy to jest drogo, tanio, czy może będzie drożej, czy może jednak troszeczkę cena poczeka na wzrost zysków, tak? Tak powiedzieć.
Znaczy ja bym powiedział w ten sposób. Gdybym miał być inwestorem, to raczej bym wstrzymał się. Dla mnie.
Jak to dla branży wygląda? Choćby wskaźnikowo.
Dla branży chodzi wskaźnikowo, to rentowność rzeczywiście jest super, natomiast jeśli zgłamy wskaźniki typu na przykład cena zysk, to jest to powyżej branży dla sektora. Choć ta spółka, jak jeszcze raz powiedziałem, jest wyjątkowo unikalna, jeśli chodzi o te zasoby gotówkowe i to, co generuje i rentowności zysku, rentowności na aktywach. Natomiast jeśli chodzi o te wskaźniki podstawowe, to jest tak jakby za mocno w przodzie w stosunku do rynku. Szczególnie rynek ma ostatnio tendencję do tego, aby nieco osłabiać. Jest tendencja do sprzedaży niektórych aktywów, których zarobili. Także gdybym był dzisiaj inwestorem, to bym sprzedał te akcje. Sprzedam te akcje i odczekałbym jakiś okres czasu. Czyli zainwestować z powrotem w Apple Computer, zastanowiłbym się. Natomiast nie trzymałbym na dzisiaj w swoim portfelu specjalnie jakiś taki duży przepływ, jeśli chodzi o Apple Computer. Odczekałbym jakiś okres czasu, gdyby zeszła poniżej 200, bym powiedział w ten sposób, na 180, to prawdopodobnie widziałbym tę spółkę w swoim portfelu.
Znaczy, ja powiem tak, na cenę, faktycznie, że wskaźnikowo, jak się przyjrzymy, no to Apple jest powyżej branży.
Tak.
Natomiast troszkę tutaj trzeba powiedzieć sobie, że są rozpędzeni i ta cena, no troszeczkę, powiedziałbym, antycypuje te teraz już chociażby nowego iPhone'a, który teraz wchodzi.
Tak? No właśnie, ta rentowność jest też duża.
Ten tablet iPada, no tak naprawdę nie wiadomo, no i będzie sukces, nie będzie sukcesu, produkt kompletnie nowy, więc tak inwestorzy patrzą, no ufają Steve'owi Jobsowi, że jak on coś wprowadza, to ma być sukces.
Prawda? No sukces generuje sukces, dlatego takie mniej więcej są założenia co do przyszłościowe. Jego te pierwsze kwartał 2010 pokazuje, że jeśli chodzi, jest fenomenalny.
Ale zmienili chyba, z tego co ja pamiętam, zmienili jakiś sposób naliczania, jakiś sposób księgowania zmienił, z tego co ja pamiętam. Także ja nie dokładnie znam się zasadach księgowości, ale jest
ale jest zmiana. Ciągle 3,20 na jedną akcję, jeśli chodzi o wygenerowanie zysku, to jest powyżej tego, co było w pierwszym kwartale 2009 roku. Gdybyśmy to przełożyli na okres, powiedzmy sobie, na roczny, no to byłoby około 30% wyżej zysku generowanego na jedną akcję
niż rok temu.
No więc to podtrzymuje, ale czy rzeczywiście rynek może w pewnym momencie tąpnąć i pójść w aktywa szczególnie płynne o pewnej rentowności, czyli w obligacje krótkoterminowe i obligacje długoterminowe amerykańskie. Rynek jest rozchwiany, jest niestabilny. Pamiętajmy również, że ta beta, która odzwierciedla pewien poziom fluktuacji dla Apple Computer, jest w granicach 1,50, to jest powyżej średniej. Niektóre fundusze długoterminowe raczej takich spółek unikają. Inwestor długoterminowy i taki value oriented, czyli zorientowany wartościowo, prawdopodobnie oczekiwałby, że jeżeli spółka spadłaby poniżej $200 za jedną akcję,
to może już miał kupić.
To wtedy już można byłoby kupować. Natomiast dzisiaj, gdybym był inwestorem i kupowałbym taniej, a raczej ostrożnie i nie zwiększałbym swoim portfelu, a raczej bym starał się skasować.
No, rozumiem.
Także znaczy skaszować.
No, Apple skaszować jest troszkę tak, to jest specyficzną spółką, która jako jedna z nielicznych nie poddała się kryzysowi w 2008 roku. Oni ostatnio mają kwartał, nie wiem ile to potrwa.
Jestem ciekawy,
kwartał do kwartału praktycznie, tak, rok do roku, coraz lepiej, to nie może trwać w nieskończoność.
Nie, musi być gdzieś jakaś granica.
Gdzieś musi się dojść,
i być może dojrzeją do tego, że zaczną dzielić się dywidendą lub zaczną być może skupywać swoje akcje, ale trzeba przekonać liderów co do tego, że jeżeli się coś skończy, to trzeba znowu podtrzymać cenę akcji na pewnym poziomie. Choć wyraźnie jeden i drugi, i Cook, i Jobs, nie są zwolennikami marnowania gotówki na zakup własnych akcji czy wypłaty dywidend. Ale być może, ja zadałem kiedyś studentom pytanie właśnie na egzaminie końcowym w tym semestrze, tydzień temu, na ile poszłyby akcje w górę, jeżeli Steve Jobs przeznaczyłby połowę swojej gotówki na dywidendę? Jaka jest rentowność dywidendowa? Przy założeniu, że cena akcji jest w granicach spadłaby 200. To jeżeli daliby 5%, znaczy $5 na jedną akcję, to ta rentowność dywidendowa byłaby na poziomie 2,5, czyli powyżej średniej dla tego sektora. A zatem jest możliwość podtrzymania ceny akcji i zwiększenia, ale muszą podzielić się dywidendą. Czy jest to koncepcja, która za rok przekona Jobsa i Cooka do tego, żeby jednak wypłacić tę dywidendę? Trudno jest mi powiedzieć.
Jeżeli mają w zanadrzu jakieś kolejne rewolucyjne produkty, to nie będą się dzielić.
Nie, podtrzymają cenę, zdecydowanie. Będzie na akcję, będzie tym elementem, który zadecyduje o tym, że cena jest ciągle podtrzymywana na tym poziomie.
Natomiast jeżeli nie ma żadnych, powiedziałbym, znowu kolejnych
przełomowych,
to mogą się faktycznie zdecydować.
Ja jestem zawsze dywidendowo zorientowany, patrzę na spółkę. Być może nie byłoby to 5 zł, ale by od początku zaczęli na przykład na $5 na jedną akcję, ale byłby na przykład na poziomie $2 na jedną akcję, a te $8 czy $9 ciągle jeszcze zatrzymali, byłoby to atrakcyjne. I ogłoszenie na przykład, że przez najbliższe 4-5 lat jesteśmy w stanie zwiększyć dywidendę na przykład na poziomie 10%. To ten wskaźnik Q, czyli dividend grow, wzrost dywidendy, mógłby jeszcze dodatkowo podlawerować cenę akcji na Apple Computer te następne powiedzmy 10 czy 15% w skali rocznej. To jest dobry taki wskaźnik i dobry system zarządzania firmami dywidendowymi. Ale na razie póki co na ten temat nie chcę nawet rozmawiać.
Tak, jeszcze tutaj na koniec, jakby już kończę, trzeba jeszcze wspomnieć o jednym bardzo ważnym czynniku ryzyka, jaki ma Apple. Wiadomo, że Steve Jobs jest chory. Jakby to wartość Steve'a Jobsa w firmie jest nie wiem, to jest oczywiście nie do oszacowania, wycenia z pewnością w grubych dziesiątkach miliardów dolarów.
No to jest, ktoś kiedyś się posłużył, że to jest w granicach 30% wartości kapitalizacji. To jest coś niesamowitego, czyli on jest warty w granicach 60-70 miliardów dolarów.
Tak, myślę, że tak.
Dla firmy, jeśli chodzi o jego wartość.
Tak, ja proponuję tak, że kończąc tutaj nagranie, życzmy Steve'owi Jobsowi. Tak,
a jak najbardziej, tak. Zdrowia.
Zdrowia, 200 lat życia.
200 lat życia, tak. I nowych wynalazków.
Nowych wynalazków. Tak. Okay. Dziękuję serdecznie Państwu. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Się razem ze mną nagrywał
Andrzej Kurnicki.
Do usłyszenia za tydzień.